środku dnia.
O czołgach, które podjeżdżają pod Kijów, już mówiłem. Widziałem także zdjęcia zaatakowanych cywilnych obiektów, chociaż prezydent Władimir Putin mówi, że cywilów nie atakuje. Te filmy, zdjęcia świadczą chyba jednak zupełnie o czymś innym. Swoją drogą widziałem wczoraj taki udatny bardzo rysunek przedstawiający Władimira Putina stylizowanego na proces w Norymberdze. Wygląda trochę jak jeden ze zbrodniarzy niemieckich, który tam siedział. I to jest takie też pewnie pytanie, czy kiedyś Władimir Putin zapłaci za wojnę na Ukrainie, za agresję na Ukrainę. Takie pytanie zadawał przedwczoraj Joe Biden, właściwie to było twierdzenie. No ja nie mam co do tego takiej pewności. To jest pewnie temat na osobną audycję, chociaż może dzisiaj też także to padnie. A ja będę pytał państwa o coś zupełnie innego. Czy wojna na Ukrainie zmienia także nasze życie? Czy to jest także nasza wojna, mówiąc krótko? A na pewno możemy powiedzieć, że wywołuje olbrzymie emocje. Co do tego nie ma wątpliwości. Tak było wczoraj chociażby po południu pod Generalnym Konsulatem Federacji Rosyjskiej w Poznaniu. Poznaniacy i mieszkający tutaj Ukraińcy protestowali przeciwko rosyjskiej agresji na Ukrainę. Był tam także nasz reporter.
Nikt nie ma odwagi z przedstawicieli oprawców wyjść do nas, do wolnego narodu i wytłumaczyć, dlaczego chcecie tak postąpiliście, żeby napaść na niepodległy drugi kraj. Kto wam dał takie prawo?
Świat zachodni musi odpowiedzieć mocno i zdecydowanie. Nie może być takiej odpowiedzi, jaka była wczoraj w Poznaniu, gdzie ramię w ramię stają wiceprezydent miasta i przewodniczący Rady Miejskiej. To jest niedopuszczalna rzecz, żeby oni stali ramię w ramię z konsulem oprawcy, bo tak to trzeba nazwać po imieniu.
Łapy precz od Ukrainy! Łapy precz od Ukrainy!
Byłem zdziwiony, że do tego faktycznie doszło, no bo tak naprawdę nikt w to do końca nie wierzył, że to się wydarzy.
Chyba tutaj wiele osób dzisiaj przyszło z jednego powodu. Jesteśmy bardzo zaszokowani tym, co się stało.
Każdy z nas chciałby wyrazić swój sprzeciw przeciwko temu, do czego dochodzi i obawiam się, że będzie dochodziło na Ukrainie.
Trzeba mówić głośno nie, no i tyle. No, a jako Europa, no to powinniśmy się maksymalnie zjednoczyć i pokazać Putinowi, że jesteśmy razem i że tak nie można.
I myślę, że wśród nas jest wiele osób, które mogą zagwarantować choćby tymczasowy dom na parę miesięcy. Ja gwarantuję dach nad głową, Wikti, opierunek i pojedynczy pokój, może również dla pary.
Co ludzie mogą dać, bo niech to dają. Nie wiem, wodę, jedzenie, odzież.
Nie chcę mówić za innych, każdy powinien zrobić to, co powinien. No, najpierw powinniśmy przyjść tu, żeby wszyscy w każdym miejscu pokazali solidarność. Potem pomagać każdemu, kogo spotkamy, możemy ich szukać.
Uważam, że powinniśmy gospodarczo również wycofać się. Zobaczymy, co powie Unia.
Pomoc finansowa to jest pierwsza rzecz, którą możemy zrobić, bo każdy może przelać jakąś kwotę wspierającą Ukrainę. Na pewno będziemy musieli wspierać uchodźców, których liczba się zwiększy, zapewnić im jakieś miejsce do spania, pracę tutaj.
Taki wielki niepokój o przyszłość, że zamiast budować coś nowego, co moglibyśmy robić jako wielka społeczność świata, znowu zaczynamy ze sobą walczyć i ginąć bez celu.
Zebrani porównywali Władimira Putina do, no jakżeby inaczej, do Adolfa Hitlera. Nawet słyszałem bardziej takie określenia Władimir Putler, no ale to już jakby nasza twórczość tutaj boczna. Zebrani skandowali także hasła Wolna Ukraina bez Putina i Putin morderca. Padły też hasła będące okazaniem wsparcia, solidarni z Ukrainą, czy za wolność waszą i naszą. Za wsparcie dziękowała Polakom współorganizatorka protestu Maria Andruchiw.
Nie będę mówiła o wszystkich, ale ja osobiście czuję straszne wyrzuty sumienia przez to, że nie mogę być obecna teraz w państwie, w swoim kraju, gdzie trwa wojna, gdzie moi rodzice nie wiedzą, czy mają się chować do schronów, czy mają pakować plecak i uciekać do Polski, bo to jest najbliższe państwo, w którym mogą znaleźć jakieś schronisko. Bardzo wam dziękuję, drodzy państwo, że dzisiaj tutaj jesteście, że wspieracie, że w ten sposób pokojowy przede wszystkim, i tutaj chciałabym podkreślić, wyrażamy wszyscy swoją opinię. Nie jesteśmy sami. Ja to poparcie osobiście bardzo mocno czuję. Dostałam dzisiaj nawet nie dziesiątki, setki wiadomości. Mój telefon 4 razy się rozładował dziś. Jeszcze w życiu nie przeżywałam takiego dużego wsparcia. Nie odczuwałam. To, co dzisiaj przeżyłam w pracy, te po prostu podchodzenie, wyrażenie wsparcia, tak? Nawet takie zwykłe uściski, jesteśmy z tobą. To jest bardzo ważne. I to, że jesteście dzisiaj państwo z nami, to też jest bardzo ważne.
Pod konsulatem był także prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak, który mówił, że Białorusini i Ukraińcy są ważną częścią naszego społeczeństwa.
I w tej bardzo trudnej dla Ukrainy chwili na pewno nie pozostawimy was samych. Będziemy was wspierać. Jesteśmy przygotowani razem ze starostą, razem z marszałkiem, razem z wojewodą. W tej chwili przygotowujemy się na przyjęcie ewentualnych osób z Ukrainy. Również nasz szpital na ulicy Szwajcarskiej deklaruje możliwość przyjęcia tych osób, które będą wymagały opieki lekarskiej. Będziemy zabiegać również o to, by dzieci, które uczęszczają do poznańskich szkół, czuły się również bezpiecznie, by w razie czego zapewnić im pomoc psychologiczną. Jesteśmy z wami, będziemy z wami, nie pozostawimy was w tej trudnej chwili i będziemy zabiegać na wszystkich możliwych poziomach, również tych politycznych, również na poziomie europejskim, byście nie zostali sami. Trzymajcie się, jesteśmy z wami, jesteśmy również w kontakcie z naszym partnerskim miastem Charkowem, ale ja przyjaźnię się też z Witalijem Kliszko, w razie czego możecie na nas liczyć.
Tak było wczoraj pod konsulatem rosyjskim w Poznaniu. A liderka protestu, która się wypowiadała, mówiła także, że te emocje związane z rosyjską inwazją właściwie przypominają wszystkie te wydarzenia i strach towarzyszący atakowi rosyjskiemu na Krym w 2014 roku. No i to są te emocje, o których pewnie dzisiaj będziemy mówili. Czekamy na państwa opinie i komentarze. Czy wojna na Ukrainie zmieni nasze życie? Czy staniemy się pokoleniem wojennym, bo to pewnie też jest pytanie. Na razie jesteśmy chyba pokoleniem pokoju. Czy to jest także nasza wojna? Gościem audycji w środku dnia jest profesor Cezary Kościelniak, Instytut Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry panu redaktorowi, kłaniam się państwu.
A przypomnę jeszcze telefon do naszego studia 618-654-654. Widzę już pierwsze telefony, ale my najpierw chwilę porozmawiajmy o rzeczywistości. Widziałem te zdjęcia, filmy, to wszystko, co jest wrzucane do internetu, do sieci i tak jeden komentarz. Rzeczywiście to jest prawdziwa wojna. To był komentarz do takiej sytuacji, w której widać porozbijane okna w bloku, balkony poniszczone, cała ta elewacja i klęczy człowiek nad kimś, po prostu nad jakimś cywilem i płacze. Panie profesorze, my w tej chwili, to nie jest Bagdad, to nie jest Kabul gdzieś daleko, my niemal możemy powąchać tego prochu.
No właśnie, można powiedzieć tak, że stolica wielkiego, jednego z największych obszarowo państw Europy jest pod obstrzałem, jest bombardowana. To są rzeczy bardzo poważne i od czasu II wojny światowej w Europie nie mieliśmy takiej sytuacji. Nie mieliśmy takiej sytuacji, w której mamy atak niczym nieuzasadniony, nie wywołany żadnym wcześniejszym konfliktem międzypaństwowym, nie będący też tak naprawdę niczym innym powodowany, jak tylko nienawiścią, fobią, wolą politycznego szaleństwa, jest się czego bać. Mm-hmm.
Czy to jest pierwsza wojna naszego pokolenia, tak możemy powiedzieć?
Wydaje się, że to jest dobre określenie. Faktycznie pokolenie, może nasze pokolenie, tutaj patrzę na pana redaktora urodzonych gdzieś w latach 70., 80., to pamięta wiele z opowieści dziadków, prawda? To my jesteśmy tym pokoleniem wychowanym trochę na tej opowieści, ale tak naprawdę pokolenie tych, którzy chodzą dzisiaj do liceum, są, powiedzmy, wrastają w rzeczywistość polityczną z takim doświadczeniem, to jest, zgadzam się, to jest faktycznie nowe pokolenie wojenne, ale myślę tutaj nie tyle o naszej młodzieży, myślę o chociażby moich studentach. Ja jestem też takim wizytującym profesorem, raz w roku jestem w jednym z takiej niewielkiej, prywatnej, zachodniej, katolickiej uczelni w Kijowie, która skupia najczęściej studentów gdzieś studiujących coś jeszcze i studiujących tam właśnie. I to są ludzie, którzy mieli i doświadczenie Majdanu, jeszcze jako dzieci, można powiedzieć.
Czyli pomarańczowa rewolucja.
Pomarańczowej rewolucji, doświadczenie, niektórzy mieli nawet doświadczenie dwóch Majdanów, mają doświadczenie Krymu, a teraz faktycznie stają się pokoleniem wojennym.
Oni chyba są od początku pokoleniem wojennym, akurat na Ukrainie, jeśli chodzi
ale
o to.
Zgadza się, tylko że pokoleniem wojennym w sensie doświadczenia. No jeśli tutaj dostaje jakieś właśnie SMS-y, że ktoś przeżył w tym momencie jakiś wybuch, ktoś inny, komuś innemu udało się wyjść z domu, który chwilę później zapłonął, no to są takie doświadczenia, powiedziałbym, bardzo realnie ocierające tych ludzi o śmierć i o przemoc wojenną. W tym sensie to jest już coś bezpośredniego, tak? To jest już to pokolenie bezpośrednio zanurzone w wojnie, zanurzone we krwi.
Ale my tu w Polsce jesteśmy cały czas pokoleniem pokoju. Pokoleniem, które nie zaznało wojny. I teraz pytanie, wracam do tego pytania. To jest w tym momencie już nasza wojna?
W jakimś sensie tak, dlatego że przypominamy sobie chociażby słowa prezydenta Lecha Kaczyńskiego z Tbilisi, który mówił najpierw Gruzja, potem Ukraina, potem kraje bałtyckie, potem być może czas i na nasz kraj. Jak widzimy, ten scenariusz niestety w jakimś sensie się realizuje.
A wtedy machnięto ręką, że to tak.
Machnięto ręką, często też obśmiewano. Zresztą powiem panu, że abstrahując już powiedzmy od wypowiedzi politycznych, moim doświadczeniem też wielu kolegów właśnie z nauk społecznych jest to, że kiedy spotykaliśmy się przez, ja pamiętam takie doświadczenie na jednym takim seminarium w Szwajcarii, gdzie właśnie była mowa o relacjach Unia Europejska, czy Europa w ogóle, Rosja, i podniosłem tam kwestię szantażu gazowego, podniosłem kwestię nieprzestrzegania praw człowieka. Wtedy to doświadczenie wojny czeczeńskiej, ono się zupełnie nie przebijało przecież do świadomości zachodniej. To ten głos był traktowany jako taki głos właśnie kogoś rusofobicznie skrzywionego, oszołoma, tak? I tak generalnie to nie jest tylko moje doświadczenie. Jak rozmawiałem z innymi kolegami, bardzo podobnie można było te głosy gdzieś pokazać. Pamiętam też jedną konferencję tutaj w Poznaniu, gdzie gdzieś nawet w kuluarach rozmowa o Nord Stream 2, koledzy Niemcy, w ogóle argumentu sekurystycznego, że to może wpłynąć na nasze bezpieczeństwo, nie brali pod uwagę. Przeważał ten argument, że to jest projekt gospodarczy i nic poza tym. Powiem tak, świadomość Zachodu jest niska w tym zakresie. Czy się przebudzi przy dźwięku wybuchających bomb? Chciałbym, żeby tak było, ale nie jestem do końca
optymistą. Jeden z dziennikarzy napisał dzisiaj, że teraz rozumie, jak wyglądał 39 rok w Londynie i w Paryżu, dlatego że teraz, no co, kaweczka, usiądziemy sobie, gazetko, oj, jak to strasznie tam na tej Ukrainie, i kolejny myśliwiec przeleciał gdzieś nad kijowską dzielnicą Obołon. No a potem pójdziemy sobie oglądać mecz na przykład.
Odpowiadając na pytania pana redaktora, pytanie wyjściowe pana redaktora, tak, to jest po części nasza wojna, dlatego że czujemy się zagrożeni. Z pewnością nasz poziom bezpieczeństwa, nas Polaków, znacznie od wczoraj się obniżył. Nasza świadomość znacznie się wyostrzyła. My tego śniadanka spokojnie
już
nie zjemy.
Przełkniemy. No więc czy państwo czują się bezpośrednio zagrożeni? Czy sądzicie, że ta wojna bezpośrednio wpłynie na wasze codzienne życie? I jak może wpłynąć? 618-654-654. No ja, panie profesorze, jeszcze dalej drążę ten temat. No to mamy w głowie taki bezpiecznik. Jesteśmy w bezpiecznym, pokojowym świecie i teraz nam się coś w głowie przestaje. Wojna to jest zjawisko kulturowe, zmienia, nie wiem, stajemy się na przykład, nie wiem, bardziej znieczuleni, stajemy się jakimiś barbarzyńcami, bardziej, nie wiem, twardzi, może bezwzględni, a z drugiej strony empatia, która może jest gdzieś ukryta, no bo mamy teraz tych ludzi, którym trzeba pomóc, ale może gdybyśmy byli tam, to byśmy byli właśnie tymi twardzielami. Nagle trzeba się przeistoczyć z kogoś, kto jest gołąbkiem pokoju, w kogoś, kto działa pragmatycznie, niekiedy bardzo zdecydowanie.
Jeśli myślimy, bo można by pójść tak bardziej ogólnie, co się zmienia, tak? Co się zmieni w nas w tym momencie, jak się zmieni nasze społeczeństwo. No na pewno wielkim wyzwaniem będzie realna pomoc, zresztą w tym materiale poprzedzającym naszą rozmowę to padło. Cieszę się, że tak koncyliacyjnie to zostało gdzieś ujęte.
Mamy dwa pierwsze telefony, to zaraz do tego wrócimy. Dobrze. W takim razie. Dajmy słuchaczom się wypowiedzieć. Proszę pani bardzo. Ewa, dzień dobry, pani Ewo i pan Rafał. Witam pani Ewo.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Powiem, że jestem przerażona. Uh-huh. Autentycznie jestem pierwszym pokoleniem od powojny, że takie coś się mogło wydarzyć i że świat, cały świat przygląda się działaniom Putina i nic w tej sprawie nie robi. Oni tylko stoją i mielą, i mielą, i nie masz żadnych... Ja to mówię, że działanie, to się obserwuje po czynach, a nie po mówieniu. Putinowi nic nie zrobili cały świat i ta Unia jest tak zdegenerowana. Oni nic, tylko pieniądze. No nic, tylko cały czas pieniądze i tak się
pani
społeczeństwo
czuje?
Nauczyło. Pieniądz i nic poza tym.
Czy pani się czuje bezpośrednio w jakiś sposób tą wojną zagrożona, nawet jeżeli ona nie dotarłaby do naszych granic? Zapewnie nie
dotrze.
Ja
nie wiem, ja liczę się z tym, że on na Ukrainie nie poprzestanie. I tu rzeczywiście wszyscy powinni zgodnie, gdzie są teraz Niemcy? Gdzie oni się schowali? Przecież oni od lat był te dwa, Nord Stream 2 i Nord Stream 1 budowany i wiedzieli, że to tak będzie. Ta Unia zrobiła. Nam ta Unia to w ogóle nie jest potrzebna.
No
w ogóle
tak, to
nie
są...
działają. Oni tam się bawią resztą społeczeństwa w Europie.
To ja
oni
powiem tak, pani Ewa. Mądra to Europa wygląda, no. Po szkodzie. To tak trochę parafrazując pewnie to nasze
dziękuję bardzo,
powiedzenie.
No naprawdę.
Bardzo dziękuję pani Ewo. Pan Rafał, dzień dobry. Witam serdecznie.
Halo, dzień dobry. Witam serdecznie. Przyciszcie radio, żeby
bardzo proszę przyciszyć radio, bo mamy tutaj efekt halo.
Tak, panie redaktorze i panie profesorze, witam serdecznie. Kłaniam się nisko, no 5 stopni, ładna noc i pogoda. Dobra, ale co do tematu. No powiem szczerze, że ja naprawdę też się obawiam, szczerze mówiąc, bo na ten zachód to naprawdę nie możemy za dużo liczyć. Tak zwany ten zachód, zachodnią Europę, bo te leśne dziadki, przepraszam za zwrot, bawią się kurka wodna, tak jak tu pani mówiła, tylko kasa. Dopiero się teraz obudzili. O kurczę, coś się stało. Musimy
panie
się...
Rafale...
No i co, jeżeli kont nie poblokują tym wszystkim oligarchom, tym wszystkim i tak dalej, jeżeli Rosja nie będzie mieć kont poblokowana, bo to potem sami ci biznes...
A pan się nie boi, że pańskie konto będzie poblokowane?
Trzeba dziada obalić. No ja nie mam takiej kasy, więc wie pan... No.
To pan może spokojnie czekać na te wydarzenia.
Nie jestem multimilionerem, tam parę złotych mów, ale nie jestem multimilionerem. Nie, ale panie doktorze, ale naprawdę, mówię, ten zachód za dużo nie możemy liczyć. Ja się obawiam Panie Boże, zachowaj nas od ognia i wojny, ale obawiam się, że naprawdę, że on może pójść na Warszawę.
No to.
No naprawdę teraz na Kijów, potem na nie wiem, na Białoruś, stolica, zapomniałem, no i potem może to pójść na Warszawę.
Na Mińsk nie pójdzie, bo on w Mińsku już jest, ale to.
Ale
oby nie.
Ja myślę, że ta generalicja, bo to jest też część prawdopodobnie za panem Władimirowiczem, a część na pewno jest przeciwko. No przecież generałowie to nie są, że tak powiem, no ptasie muszki. I myślę, że no będą go musieli w jakiś sposób, nie wiem.
Ciekawe, czy tak będzie. Panie Rafale.
Po prostu odstawić od władzy i miejmy nadzieję, że to szybciej nastanie niż wolniej.
Oby szybciej niż później. Zgadzam się z panem. Bardzo dziękuję i pan Darek. Witam serdecznie.
Dobry. Panie doktorze, no co możemy zrobić? No niestety, no Putin ma tą walizkę z kodami, prawda? Więc musimy też uważać troszeczkę. Nie możemy za dużo stroszyć piórka, jak ta pani pierwsza, która oj, ona by tutaj nie wiadomo co zrobiła, tak? No niestety, no Putin powiedział w swojej wypowiedzi, że musimy uważać. Druga sprawa.
Padło takie zdanie, rzeczywiście.
Tak, oczywiście. Na to musimy uważać. Jest no też mocarstwem, prawda? Druga sprawa, panie dyrektorze, troszkę nakręcamy. Proszę włączyć sobie na YouTubie kamerki na Ukrainę, chociażby na Kijów, na Majdan. No, życie toczy się, prawda?
Widziałem samochód właśnie, jest, przed chwileczką, całkiem spokojnie jechały samochody.
Tak,
no ale Kijów, Wilika, ja strona, więc tam...
miliony osób, prawda, ale, mhm. ale no, też media troszeczkę tutaj nakręcają całą tą historię.
Tak, ale
no,
wie pan, się, oglądam policjant... właśnie w tej chwili w telewizji ten widok tych bloków, wieżowców, które
tak,
są...
Tak, ale to panie redaktorze, ale maglowane są cały czas te same zdjęcia. Panie redaktorze, druga sprawa.
To też jest element wojny psychologicznej.
Tak, oczywiście, druga sprawa. No Amerykanie, no nie chcę mówić, to jest nasz sojusznik, prawda? Ale też zrobili swoje spustoszenie. Uderzyła rakieta w dom, w ulicę, w dzielnicę. To był incydent, prawda? W Syrii, czy w Iraku, czy w Afganistanie. No tutaj, no, wojna, prawda? Ale wydaje mi się...
Cześć, nie możemy tego usprawiedliwiać.
No dokładnie, oczywiście.
Nie możemy powiedzieć, gdzie drwa
rąbią. Tak, nie wiemy, co siedzi w głowie Putina, bo jeżeli chciałby naprawdę zrównać Ukrainę z ziemią, on by już to zrobił, prawda? Więc wydaje mi się,
też,
że...
też do końca nie może zrównać, no bo pewnie chciałby mieć z tej Ukrainy jakiś pożytek, prawda?
No, pożytek na pewno będzie
chciał. Nie może zrobić tam, zrzucić bomby i zrobić wielkiego pola golfowego, bo to...
Oczywiście. Wiemy, jakie zasoby ma cała Ukraina, prawda?
No więc
właśnie. Niezagospodarowana ziemie, ogromne bogactwa naturalne. No, może się dogada z obecną władzą, bo coś żeśmy słyszeli dzisiaj w wiadomościach, że już władze ukraińskie, więc no troszeczkę mnie to uspokoiło, ale naprawdę jest strach. Jest strach, bo to jednak jest 1000 kilometrów.
Czuję. No to właśnie, ta bliskość działa na nas bezpośrednio. Bardzo panu dziękuję.
Jeszcze również.
Pan Marcin, którego wpuszczam przed dalszą rozmową z profesorem Cezarym Kościelkiem. Witam panie Marcinie.
Dzień dobry, witam panu serdecznie. Będę się starał szybciutko. Tutaj widzimy, dzwoniły dwie osoby, że tak powiem, seniorzy poznańscy i jedna osoba tutaj z głosem młodsza, ja powiedzmy zaliczam się do tych średniaków, jest wielki rozdźwięk, jeśli chodzi o
postrzeganie pełna paleta tak naprawdę.
Znaczy nie, jest wielki rozdźwięk, to nie jest pełna paleta, nie, tutaj widzimy, bo pani i pan wcześniej nie widzą czegoś, co jest fundamentalne dla nas. Mówią o Europie anty, mówią o NATO anty. Ja mam do tych państwa apel. Pomyślcie sobie, usiądźcie ze spokojem, pomyślcie sobie, gdybyśmy podpisali jakiś tam pakt wcześniejszy, który nam proponowano, a nie wejście do NATO, i gdybyśmy nie przystąpili do Unii Europejskiej, jak wtedy byście się czuli w obecnej sytuacji?
Mówienie
w tym momencie, że Unia nam nic nie daje, to jest populizm i swego rodzaju głupota w niewiedzy.
Panie Marcinie, jedno ważne pytanie.
Dobrze, jeszcze tylko jedno zdanie. I z przyjmowania wiadomości jednokierunkowych. Nie chcę naprawdę tutaj używać nazw kanałów telewizyjnych i czy tam radiowych, ale jednokierunkowo płynących. Nie idźmy tą drogą. Idźmy rzeczywiście tak, nawet jak powiedział chyba wczoraj pan prezydent Duda, nie wiem, czy przejęzyczył, że pora rzeczywiście odłożyć te wszystkie głupoty i się zjednoczyć. Każdego, nawet chyba pana Donalda Tuska jakieś zdanie tam przytoczył. Nie wiem, czy sobie nabrektał, czy nie. Jeszcze jedna ważna sytuacja. Zaraz czytałem właśnie, że bardzo łatwo będzie można Rosjan troszkę uspokoić. Nie wiem, czy panowie też to już czytali w internecie. Grupa Anonymous wyłączyła im wszystko. Jeśli chodzi o media, o wszystko. Nawet na kilka minut pokazali im, że mogą po prostu nie dać sobie rady.
Czyli są do końca bezkarni tak naprawdę.
Oczywiście to nie tylko oni są hakerami, którzy zadzwonili do pana prezydenta i sobie z nim pogadali.
To nie
tylko w tą stronę.
Panie Marcinie, jedno pytanie jeszcze do pana, bo poprzednio chyba pan Dariusz mówił to, że mimo te 1000 kilometrów różnicy działa na niego psychologicznie. I dlatego to jest też nasza wojna. Czy pan też odczuwa tę bliskość, to co powiedzieliśmy na początku, ten zapach ruchu?
A wie pan co, gdyby taka wojna wydarzyła się gdzieś między Portugalią a Hiszpanią, 2000 kilometrów od nas, nie byłaby naszą wojną? Zacznijmy myśleć naprawdę europejsko, bo do niczego nie dojdziemy. Wszystkie wojny, które są w naszym regionie, są naszymi wojnami, niestety. Są jakimś pokazem tego, że jesteśmy tą Unią Europejską jeszcze słabą, która jest słabą, nad którą trzeba pracować i nie od razu się ustawiać anty, że oni nic nie dali. Bo ci państwo, którzy dzwonili wcześniej, tylko się rozwoją dookoła siebie, dali więcej niż ci, co teraz dają, bo tamci dali z kasy wspólnej, Europa ci dają z naszych podatków. Także to pewnie tędy droga.
Tym bardziej tak naprawdę jest wyraźna granica, wydaje mi się, między tym, co się dzieje za naszą wschodnią granicą.
Tak, oczywiście.
A tym, co jest u nas. Panie Marcinie, dokładnie. Bardzo dziękuję. Wracam do rozmowy z profesorem Cezarym Kościelniakiem. Panie profesorze, czy pan chciałby któreś z tych wypowiedzi skomentować? Bo ja bym chciał wrócić do tego tematu, tego pstryczka w głowie, która mu się przystawia z gołąbka pokoju na, no nie chcę powiedzieć na barbarzyńca, ale na twardziela, no, na Rambo.
No, no może tylko taką meta uwagę bym się podzielił, że faktycznie musimy uważać na to, by nie wpaść w panikę, tak? By nie panikować, ale też się nie bać. Tutaj chyba trzeba brać przykład z tych Ukraińców dzielnych, którzy nie chcą, którzy gdzieś tutaj właśnie czytam na Twitterze,
mają serducha chłopaki, to prawda.
Kolejka ludzi, którzy chcą się zapisać do wojska, nawet osób 60+, jest jakaś taka odwaga. Można powiedzieć, że jest duch w narodzie i chyba pośrednim sukcesem wojny hybrydowej jest zasianie takiej paniki, strachu, no to co obserwowaliśmy na stacjach benzynowych. Oczywiste jest to, że paliwo podrożeje, to jest, pyta pan o konsekwencje, jak będzie wyglądać taka nasza rzeczywistość, no z całą pewnością będzie się to przekładało na
no tak, ale jednocześnie Polska Organizacja Handlu Naftowego, Polska Paliw Płynnych mówią, że polskie magazyny są pełne ropy i tym jest jednak kawał spekulacji.
To nie będzie problem, że tego paliwa zabraknie, to jest coś innego. Natomiast pytanie, jaka będzie ogólnoeuropejska, nie tylko nasza cena za te produkty w 100%.
Więc to też jest nasza wojna gospodarcza.
Jak najbardziej tak.
W tym kontekście. Czy wojna to jest zjawisko kulturowe?
No oczywiście.
Mhm. Ze wszystkimi konsekwencjami.
Oczywiście, że tak. No, wojny zmieniają nie tylko bieg historii, ale wojny zmieniają świadomość społeczną, wojny zmieniają postrzeganie ziemi, terytorium, wojny zmieniają postrzeganie tradycji, postrzeganie tego, kto jest wrogiem, kto jest przyjacielem.
Wojny hierarchia są, w ogóle hierarchia, wartości, tego, co tak jest ważne, co nie jest ważne.
Tak jest. No, mieliśmy właśnie tą masakrę na malutkiej wysepce.
Węży.
Nomen omen właśnie o takiej nazwie Wyspa Węży, gdzie
na Morzu Czarnym, załoga, to jeszcze
załoga
tak
na Morzu Czarnym jest, gdzie załoga graniczna pograniczników, którzy tam nawet trudno powiedzieć bronili, po prostu stacjonowali, zignorowali poddanie się Rosjanom. To są takie ukraińskie termopile tak, w tym momencie.
Wszyscy zginęli. 14
świadomie,
żołnierzy.
Punkt odniesienia. Ta dramatyczna sytuacja, tragiczna, ona jednak pokazuje, że to zmienia zupełnie bieg postrzegania historii. Nie można sobie wyobrazić nowoczesnej, współczesnej Ukrainy bez odniesienia do tych doświadczeń wojennych, które teraz się niestety tworzą.
No to będą mieli pewien mit, pewnie taki państwowotwórczy i domyślam się, że ta Wyspa Węży stanie się jakimś symbolem. Zanim ponownie oddam państwu głos, jeszcze jedno. Wojna kulturowa to jest także wojna na słowa. Tych słów bardzo dużo padło. Przemówienie Putina. I tam są takie określenia jak demilitaryzacja, denazyfikacja, ludobójstwo, egzekwowanie zgodnych z prawem żądań i tak dalej, i tak dalej. Proszę to jakoś rozbroić, bo słowa znaczą dużo, szczególnie takiej postaci.
Słowa dyktatorów, szczególnie dyktatorów sowieckich i postsowieckich. Tutaj ta granica u Władimira Władimirowicza Putina jest zamazana, gdyż jego sentyment i korzenie do czasów Związku Radzieckiego nigdy ich nie ukrywał, więc można by powiedzieć, że jest to polityk bardzo mocno sowiecki. No, wszyscy chyba pamiętamy te anegdoty, że najlepsza walka o pokój, którą toczył Związek Radziecki, polegała właśnie na wywoływaniu kolejnych wojen, potyczek, rewolucji, więc...
Które zresztą nazywano w bardzo różny sposób.
Oczywiście tu się chyba niewiele zmieniło, więc im bardziej ta nomenklatura jest agresywna, wojenna, zaczepna, tym większy sceptycyzm powinniśmy do niej mieć.
Pan Arkadiusz, dzień dobry, a zaraz po nim pan Ryszard. Witam panów serdecznie.
Dzień dobry, witam.
Panie Arkadiuszu, bardzo proszę.
Tak, dziękuję. Tutaj to poprzednik powiedział fajną rzecz, że nie ma co się nakręcać. Mamy przykład dnia wczorajszego, gdzie wczoraj wieczorem przy stacjach benzynowych widzieliśmy, co się dzieje. Po prostu ludzie stawali się dla siebie wrogami. Kto pierwszy, ten lepszy, na zasadzie takiej. I nie możemy do takiego stanu dopuścić. Musimy być spokojni. Co my możemy zrobić? No wiadomo, leje się krew i to niewinnych ludzi. Z jednej, jak i z drugiej strony to nie są jacyś decydenci, to są zwykli ludzie, którzy tydzień temu jeszcze może byli z rodzinami, a w tej chwili już są na pierwszej linii. Dlatego no my ograniczmy się z tymi panikami, żyjmy życiem, łączmy się w bólu z ofiarami tej wojny. i cywilami i wojskowymi. Ja myślę, że to by było najkorzystniejsze.
Panie Arkadiuszu, ja taką mam dziennikarską, krótką puentę. Tam leje się krew, u nas leje się benzyna. I mówię to trochę ze smutkiem, dlatego że tak naprawdę rzeczywiście ta sytuacja, może jeżeli czujemy nawet, że jest blisko, no to jak się to ma do ograniczenia i reglamentowania benzyny na Ukrainie, które naprawdę ma tam miejsce? Już nie mówię o szafowaniu krwią ludzką.
Tak, no ale u nas też właśnie to, co mówię, wystarczy jakaś taka panika i proszę zobaczyć, wczoraj przeglądałem oferty karnistów, nigdzie karnistów nie było, czyli zaczęli ludzie panikować.
Mm-hmm. No tak.
Dlatego nie panikujmy, po prostu żyjmy życiem i nie dajmy się jakimś tam insynuacjom czy jakimś tam opiniom.
Bardzo panu dziękuję za
tę opinię.
Wszystkiego dobrego. Pan Ryszard, dzień dobry.
A, dzień dobry. No i tu znowu, jakby był internet wyłączony, to by nie było paniki. Ludzie się sami nakręcają i robią sobie bałagan w głowie. Wracałem wczoraj do domu, to mogłem wracać przez małe miejscowości, to były korki, bo na stację chcieli powjeżdżać. A drugie, teraz tak, wie pan, Unia Europejska zajmowała się żerówkami, ideologią i wszystkim innym, a tak naprawdę poważnymi sprawami się nie zajmowała, bagatelizowała je. A teraz jeszcze tak naprawdę Ukraina zostanie sama i za miesiąc, myślę, że miesiąc będzie konfliktu i w sumie świat stwierdzi, no musieliśmy poświęcić Ukrainę dla dobra całego świata. Żeby nie było trzeciej wojny, tak naprawdę.
Taki pan pisze scenariusz.
Tak, i tak to się skończy. Tak naprawdę Niemcy już zacierają ręce, tak naprawdę, bo przyjedzie tania siła robocza i tyle. Taka jest prawda. Jest to gorzka prawda, ale jest to prawda. Także dziękuję.
Bardzo gorzkie słowa. Bardzo panu dziękuję. Pan Aleksander, witam pana serdecznie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Witam serdecznie.
Chciałbym powiedzieć, że ta sytuacja z paliwem na polskich stacjach, bo wczoraj oczywiście obserwowałem, tam próbowałem nawet podjechać, ale nie było możliwości, bo nie było sensu nawet stać tam. Ale ludzie generalnie zachowują się, jakby na przykład chcieli się najeść na 2 miesiące. Wziąłby się najad dużo na 2 miesiące, bo mi na pewno wystarczy. To jest bez sensu. A poza tym sytuacja, która aktualnie propagowana jest przez jakichś tam ludzi, którym zależy na tym, żeby w Polsce właśnie było panika, żeby był bałagan i tak dalej, i tak dalej. Także wszystkich, apeluję do wszystkich ludzi, którzy rozsądnie i w ogóle mają trochę oleju w głowie, żeby się opanowali i zachowali się normalnie. Przecież, bo tak jak mówię, nie da się najeść 2 miesiące do przodu, nawet gdyby człowiek zjadł 1000 kotletów. Oczywiście jest to nierealne. Także proszę o spokój i opamiętanie się i logikę.
Dziękuję
to,
za ten apel.
Najbardziej brakuje.
Panie Aleksandrze, bardzo dziękuję. Pozdrawiam.
Uprzejmie dziękuję i pozdrawiam. Będzie dobrze, także trzeba tylko
będzie dobrze.
Logicznie
to,
myśleć.
To mi się najbardziej podoba w pańskiej dzisiejszej wypowiedzi. Tak. Panie Mikołaju, jeszcze chwileczkę poproszę tutaj o opinię pana profesora Cezarego Kościelnego, który chciałby skomentować.
Wydaje mi się, że głosy tutaj państwa, szczególnie ostatni głos, bardzo sensowny. Faktycznie, proszę państwa, no nie powinniśmy ulegać panice z jednej strony. Z drugiej strony należy mieć na uwadze, skąd czerpiemy informacje. Być może taki krótki kurs, być może to też tej audycji powinno paść, że informacje, które mamy, szczególnie te, które są przekazywane z drugiej ręki, są przekazywane z jakichś mediów społecznościowych, warto je sprawdzić, czy to o Polską Agencję Prasową, czy to o duże, znaczące media, które zwykle przekazują informacje już sprawdzone. Jednym z elementów siania paniki i wojny, prowadzenia wojny hybrydowej jest właśnie wpuszczanie różnych nieprawdziwych informacji, tak zwanych fake newsów, ale także informacji zmontowanych, przemontowanych w taki sposób, żeby wywołać emocje, wywołać panikę.
W ciągu ostatniej doby jest kilkusetprocentowy wzrost takich informacji skąd krzaków, tak by można to nazwać, które są bez obserwujących i...
Ale wiele zależy właśnie od słuchaczy, odbiorców, czytelników, ponieważ to od nich zależy, czy oni weryfikują to, co słyszą. W pewnym sensie rola mediów się kończy do takiego momentu, w którym media coś podają. Natomiast
interpretacja.
Siedzę przy konsolecie, no właśnie, my nie odpowiadamy za interpretację. Stąd też to jest istotna sprawa, żebyśmy sprawdzali to, co słyszymy, czytamy, widzimy.
I tę uwagę kieruję do naszych wszystkich słuchaczy. Panie Mikołaju, bardzo dziękuję za cierpliwość. Jest pan jeszcze z nami.
Dzień dobry. Dzień dobry państwu.
dzień bez telefonu do was to dzień stracony.
Dzień odebrania od pana, bez odebrania od pana telefonu to dzień stracony. No tośmy sobie pokomplementowali, a teraz tak jest, tak Adam.
Strzepuje piórka i już mówię. Powiem tak, jestem trochę przerażony tym, co wczoraj zobaczyłem na stacjach benzynowych w Gnieźnie. Na przykład na ulicy Konikowo policja musiała kierować ruchem, bo takie były kolejki do prywatnej stacji. Nie rozumiem tego i tak sobie oglądałem to, bo oczywiście wszystkie wczoraj praktycznie stacje w Gnieźnie były zapchane. Nie wyobrażam sobie a dwójki, a czwórki i a szóstki w kierunku Niemiec w momencie, kiedy na przykład zaatakowano by nasz kraj. Tam to chyba ludzie by się popratowali. Więcej by chyba było ofiar z paniki niż z tego ataku. Natomiast no ja życzę Ukraińcom jak najlepiej. Jestem z nimi całym serduchem, ale to, co wczoraj pokazała Unia, to ręce opadają. Sprzeciw Niemiec, Włoch, Cypru i Węgier.
Wobec odcięcia Rosji od systemu finansowego SWIFT. To jest prawda.
Mało tego, sankcje tak działają, że dzisiaj główny wskaźnik rosyjskiej giełdy już odbił, nie wiem, 15% dzisiaj do góry. Tak więc no, te sankcje widać, że nie działają. Ukraińcy bardzo się dzielnie bronią. W zasadzie, gdyby nie Białoruś...
Tu mówiliśmy o tych Termopilach ukraińskich, czyli wyspie
Węży. Tak, tak, na wyspie Węży.
Niesamowita historia.
Tak, no i też z wysadzeniem mostu, prawda, gdzie oni nie mogli wysadzić mostu zdalnie, więc życie poświęcił jeden
tak,
żołnierz.
Tak, widziałem zdjęcie tego żołnierza, który po prostu tak, się poświęcił, żeby opóźnić.
Przepraszam,
nie,
zapomniałem jego imienia i nazwiska, ale obawiam się, chociaż mówię, gdyby nie atak z terenu Białorusi, Ukraińcy całkiem nieźle by sobie radzili, bo oni na wschodzie i na południu znakomicie sobie radzą.
Widzę, że pan jest dobrze zorientowany w tej sytuacji. To prawda, są miejsca,
dla wszystkich, panie redaktorze, jeżeli dla wszystkich, którzy chcą mieć sprawdzone info z Ukrainy, jeżeli ktoś ma Twittera, to polecam konta pana Tadeusza Giczana. I polecam konto, które nazywa się Bukaro Banzai. To jest człowiek, który bardzo dużo pisał swego czasu o piłce ukraińskiej, słowackiej i czeskiej. Natomiast w tej chwili jest w Ukrainie, na Ukrainie i te relacje są jego...
Panie Mikołaj, to jest ważne, co pan mówi, dlatego w świetle tego, co mówi profesor Kościeniak, żeby uważać, z jakich kont korzystamy, z jakich teraz, informacji czerpiamy
teraz wrzucił, no jest masa ludzi na dworcu w Kijowie, znowu wyją syreny, ludzie próbują, że tak powiem, wyjechać, uciec gdzieś ze miasto. To jest jedno. Natomiast druga rzecz, o której chciałem wspomnieć. Słyszałem wypowiedź Ławrowa, z tego co go zrozumiałem po rosyjsku, to oni są gotowi do rozmów już pokojowych.
Czyli co, myśli pan, że pękają?
To znaczy uważam, że... A czy oczywiście dodał, jeżeli Ukraina złoży broń. Natomiast wydaje mi się, że to też było też tak dodane. Wydaje mi się, że nie spodziewali się, że tyle trumien będą musieli usłuchować.
Od paru dni mówimy o tym, że ciekawe co powie rosyjskie społeczeństwo, te trumny z Ukrainy zaczną do Rosji.
No nie, no wczoraj były protesty w bodajże w Jekaterynburgu, w Moskwie, w Sankt Petersburgu.
W Petersburgu widziałem dosyć duże zgromadzenie przed teatrem.
Tak, w samym Sankt Petersburgu chyba było 650 osób aresztowanych.
Panie Mikołaju, moglibyśmy tak długo ciągnąć, to są bardzo ciekawe głosy, natomiast jeszcze chciałbym wpuścić...
Tak, ale tak. Jeszcze tylko jedno zdanie.
Proszę bardzo, nie będę...
Uważam, że... Nawet chyba w którymś z bondów było, i rzeczywiście tak jest, było takie stwierdzenie, że Zachód jest słaby i strasznie dekadencki.
to się dzisiaj niestety potwierdza.
To jest w ogóle śmiechem
na sali jest decyzja FIFA. Wszyscy się spodziewali, że wykluczą Rosję, natomiast wykluczyli Kenię i Zimbabwe za to, że ich rządy mieszają się w sprawy piłki.
To rzeczywiście puenta, powiedziałbym, z Monty Pythona. Panie Mikołaju, bardzo dziękuję. Zanim panu Ryszardowi oddam głos, jeszcze komentarz profesora Cezarego Kościelnika.
Tak, tutaj nasz słuchacz bardzo ciekawą kwestię podjął, czy powinny spotkać Federację Rosyjską sankcje sportowe i w jaki sposób powinna się zachować nasza drużyna. No, sytuacja jest faktycznie beznadziejna, bo co byśmy zrobili, to będzie źle, ale trzeba wybrać najmniejsze zło. Wydaje mi się, że tym najmniejszym złem jest zdecydowanie sprzeciw. Tak, dokładnie. I gdyby takie postaci polskiej piłki nożnej, jak chociażby Robert Lewandowski, jasno i wyraźnie uzasadniły, z czego on wynika, wydaje się, że to mógłby być jednak jakiś punkt zwrotny dla sportu.
Ja wczoraj cytowałem też rosyjskiego piłkarza reprezentacji Fiodora Smołowa z Dynama Moskwa, który powiedział nie dla wojny, dał flagę ukraińską. Rosyjski piłkarz, więc być może jest to...
Co już zdaje się jest w Rosji penalizowane, więc jest to wielka, wielka odwaga.
Jest to odwaga. Pan Ryszard, który długo czekał. Dzień dobry, panie Ryszardzie. Zawsze jest ciekawie.
Ja chciałem zgodzić, bo to wszystkie tematy prawie zostały poruszone i po prostu to śmiech na sali, jak się słyszę o tych wszystkich związkach piłki nożnej. No, ja się boję jednej rzeczy, że jak w tej chwili się te mecze będą czy w Paryżu, czy na przykład przyniosą mecz z Polską gdzieś indziej, no to ja czuję w kościach, że będzie po prostu niesamowite manifestacje pod tym danym stadionem i tam będzie naprawdę, czuję niezła awantura. Bo po prostu
sami nie wiedzą, co sobie szykują, tak mi się wydaje.
Dokładnie, a jeżeli chodzi o Europę, no to ja się tego spodziewałem, że no niestety Europa nawet palcem nie kiwnie. W tej chwili powinna być blokada, ale to blokada nawet tych po prostu krewnik wszystkich oligarchów, czyli wszystkich znajomych, którzy współpracują, dzieci tych oligarchów. A widzę, że nikt na to się nawet nie spodziewał w tej chwili. To by w nich naprawdę uderzyło po kolei. A z drugiej strony, jeżeli chodzi o Chiny, no to najlepiej z tego wyjdą Chiny, no bo nawet jak się zablokuje ropę, no to będą oni to kupowali za cenę, którą oni chcą Rosjanom zapłacić, bo to będzie rynek klienta w tym momencie. Dziękuję.
Bardzo dziękuję, panie profesorze. Te Chiny nam się też cały czas pojawiają w tym wszystkim. Jeszcze zanim wpuszczę pana Macieja, bardzo krótko... Proszę.
Wydaje się, że jedną z przyczyn decyzji ostatecznej Władimira Putina, można by powiedzieć, że on się jednak wahał, czy ta inwazja, czy do niej ma dość, czy nie. Jedną z przyczyn było dogadanie się z Chinami i to już nawet nie jest hipoteza. Wydaje się, że nowy podział geopolityczny świata to jest tak naprawdę odtworzenie tego starego podziału na wschód i zachód. Ten wschód między Rosją i Chinami, który w czasach zimnej wojny był jednak w pewnym konflikcie, to znaczy to był konflikt o to, kto przewodzi światowemu komunizmowi, czy partia w Moskwie, czy partia w Pekinie. Teraz jednak te interesy są znacznie bliższe tych dwóch ośrodków globalnych i wydaje się, że Putin pozwala sobie na tą agresję, wiedząc, że w tle, w zapleczu będzie miał partnera, który pozwoli mu przejść przez te sankcje.
Przynajmniej przez jakiś czas partnera.
Co do tych sankcji, bo kilku słuchaczy się do tego odniosło, tutaj trzeba powiedzieć jedną sprawę, że faktycznie te sankcje są bolesne, wbrew temu, co się mówi. Są bolesne dla oligarchów, są w jakimś sensie też bolesne dla rosyjskiej gospodarki, ale niestety nie są na tyle bolesne, by przerwać proces ekspansji, by przerwać proces imperialistyczny. I na tym polega teraz cały dylemat, czy świat zachodni ma się zdecydować na sankcje, które będą teraz obecnie też rykoszetem bolesne dla świata zachodniego.
Trzeba na przykład przyjąć po prostu na własną gospodarkę.
Tak jest, przerwanie SWIFT-u oznacza między innymi przerwanie płatności z Rosji do Europy. To byłoby bolesne, ale pytanie, czy ten ból
czyli byłby... Czyli firmy, które na przykład sprzedają tak do jest, Rosji, nie tak dostaną jest.
Dokładnie tak,
swoje.
Ale pytanie
ale
jest...
Ale w drugą stronę też to działa.
Też to działa, tylko pytanie jest takie, czy ten ból nie będzie i tak mniejszy, aniżeli ból związany z dalszym etapem inwazji, która może się w w przyszłych latach rozszerzyć i rozrostu imperialnego Rosji, bo chyba nikt nie ma wątpliwości, że Putin raczej na Ukrainie się nie zatrzyma.
Bardzo krótko jeszcze pan Maciej, pani Katarzyna. Witam państwa serdecznie. Dziękuję, że czekacie. Dyskusja jest wielowątkowa. Panie Macieju, bardzo proszę. Bardzo krótko, minutę.
Dziękuję bardzo za głos. Chciałbym tutaj zaprotestować przeciwko ogólnie manipulacjom, które były kiedyś, bo teraz to się mówi, że jest wojna i napaść. Natomiast dokładnie te same metody stosowały Stany Zjednoczone, napadając na Irak i Afganistan. Wtedy nazywało się to misje stabilizacyjne, czy tam operacje pokojowe. Natomiast była to normalna wojna, o której nie mówiono w mediach, że to jest wojna.
Widzę tam tu jednak dużo różnic mimo wszystko.
Nie ma żadnej różnicy, szanowny panie, dlatego, że intencji. Były to kraje, które nie w żadnym stopniu nie
atakowały Stany Zjednoczone. Trochę rosyjsko brzmi, co pan teraz mówi, bo taka jest narracja, na którą się powołuje.
Ja kacapom, przepraszam, rosyjskim życzę jak najgorzej. Najlepiej, jakby im jakaś atomówka na miejscu wybuchła. Niechcący. Tego im życzę. Natomiast bądźmy uczciwi. Amerykanie to są również bandyci.
No tak, no to taka opinia troszkę mimo wszystko chyba dziś w mniejszości. Ale panie Macieju, dziękuję, że się pan z nami podzielił. Pani Katarzyna, to już będzie zupełnie ostatni głos w dzisiejszej dyskusji.
Dwie kwestie. Tutaj pan tylko troszeczkę wyjął rzut, ale w innym jakby ujęciu. Pamiętajmy ostatnie 6 dekad, gdzie, z jakim skutkiem lądowały wojska amerykańskie w różnych konfiguracjach. Pamiętajmy o tym i nie jesteśmy tutaj za czy przeciwko Putinowi, tylko jesteśmy, po prostu patrzymy na fakty, a fakty są jednoznaczne. I druga sprawa, Viktor Orban broni swojego państwa, swoich obywateli, swoich granic poprzez niewpuszczanie masowe młodych, zdrowych Ukraińców. Nie jestem oczywiście za zatrzymaniem osób, które są w potrzebie, typu kobiety, dziećmi, starcy, bo tak należy czynić.
Za chwilę będą całe rodziny pewnie przyjeżdżały. Tak mi się wydaje.
No tak, ale dlatego musimy mieć po prostu jako jakiś
pani Katarzyno,
ustalony postulat.
Musimy schodzić z anteny. Koniec naszego programu. Panie profesorze, bardzo dziękuję dziś za wizytę w naszym studiu. Cezary Kościelniak, kulturoznawca, z UAM był gościem naszej audycji.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
Kłaniam, do usłyszenia w kolejnym w środku dnia.